To może to jest ten moment, kiedy usłyszymy głos Kazimierza Gajowego prosto z Libanu. Halo, halo?
Tak, dzień dobry. Nie tylko Kazimierza Gajowego, ale również i pana...
Pawła Rakowskiego.
A dzień dobry, Pawle. No i co się dzieje w tym waszym Libanie, panowie? Rewolucja.
No same dobre wiadomości. Przede wszystkim pogoda nam dopisuje, przepiękna. Może tego mrozu nam brakuje, ale może nie do końca. Barykady co prawda jeszcze na ulicach stoją, ale powoli są usuwane. Z tego powodu, że demonstrujący, zwłaszcza ludzie młodzi, osiągnęli swój pierwszy cel, dlaczego na te barykady weszli. Prośba była wyraźna. Rząd cały, nie tylko premier, ma ustąpić. I rzeczywiście wczoraj o godzinie 16 naszego czasu, o 15 waszego czasu, w krótkim bardzo wystąpieniu, bardzo poważnym tonem, powołując się na odpowiedzialność za cały naród, za całe państwo, przypominając, że nikt nie może się czuć ważniejszy od państwa i narodu. Oczywiście to były słowa zakamuflowane, ale skierowane do Hezbollahu i zwłaszcza do jego szefa, który pół godziny wcześniej praktycznie nasłał bojowników na centrum Bejrutu, żeby zakłócić te demonstracje. I oznajmił, że udaje się do Pałacu Prezydenckiego po to, aby złożyć rezygnację jako premier rządu i całego swojego rządu. Co spotkało się z wielką radością na barykadach i wielkim usatysfakcjonowaniem, chociaż nie do końca, bo to jest tylko pierwszy krok. Panie Pawle, co pan na ten temat sądzi?
No to jest niezwykle ciekawe, albowiem już spotykają się analizy, że prezydent Michel Aoun może powołać nowego premiera, którym też będzie Saad Hariri. To jest akurat wszystko w rękach prezydenta. Niemniej rzeczywiście w Libanie panuje ogromna radość, no i też wszyscy czekają na krok drugi, to znaczy na rozliczenia.
Tak, ponadto wieczorem już w takich analizach w różnych telewizjach libańskich dowiedzieliśmy się, pan Rafik to ojciec był, tylko Saad Hariri proponował wiele wcześniejszych rozwiązań panu prezydentowi Michelowi Aounowi, ale na pierwszym punkcie zawsze była prośba, że ma odejść, czyli złożyć rezygnację jego zięć, minister spraw zagranicznych Jubran Basil, ale za każdym razem ponoć prezydent odpowiadał: tylko nie to. Także dotarliśmy do takiego momentu, że rząd cały razem z panem premierem Haririm ustąpił i to już jest fakt dokonany. Co będzie, pokażą następne godziny. Ja mogę tylko zaświadczyć, że o godzinie 1 w nocy udałem się na lotnisko, żeby odebrać małą grupę turystów z Polski, 8 osób. Także przejechałem cały Bejrut, widziałem, że jest takie ogólne sprzątanie po tym ataku bojówek Hezbollahu i że wszystko powoli wraca do normy. Zarówno jadąc na lotnisko, jak i wracając z lotniska, no oczywiście objeżdżając te jeszcze istniejące barykady, nie spotkaliśmy najmniejszych trudności. To, co robiło dość takie przykre wrażenie, to, że lotnisko w Bejrucie, które najczęściej jest przepełnione podróżującymi w jedną i w drugą stronę, praktycznie świeciło pustkami.
Pytanie, co teraz będzie? Jak się ta sytuacja rozwinie? Kto przejmie stery rządu w Libanie?
Tego, kto przejmie stery rządu, nie wiemy. I czekamy na posunięcie prezydenta. Z tego, co też obserwowałem wczoraj w różnych programach telewizyjnych analizujących tą sytuację, na pewno niemile byłaby widziana osoba tego samego premiera, o czym wspomniał pan Paweł, czyli pana Saada Haririego, czyli myślę, że takiego posunięcia nie będzie. Prośba druga, jaką skierowali do rządu i do rządzących demonstrujący, zwłaszcza młodzi, to to, żeby nie było gigant rządu. No proszę sobie wyobrazić, że w kraju, który jest 40 razy mniejszy praktycznie od Polski, miał więcej ministrów niż Polska. Około 45 chyba wszystkich razem z tymi steką i bez steki. Czyli prośba jest wyraźna, żeby to był rząd bardzo operatywny, żeby składał się z ludzi, którzy jeszcze się nie skompromitowali, których no, nie pójdą do więzienia, że tak powiem, w czasie bycia ministrami. Czyli jednym słowem, żeby to byli specjaliści i żeby zaradzili temu kryzysowi, który to jest kryzys nie tylko ekonomiczny, ale gospodarczy, ale to jest kryzys w ogóle społeczeństwa. To, co piękne, niektórzy obserwatorzy to podkreślają, że praktycznie mamy do czynienia z realnym końcem wojny domowej, bo ten taki oficjalny miał miejsce w roku 1990, ale jednak te podziały między wschodem, zachodem, północą, południem, między tymi 18 poszczególnymi wspólnotami religijno-etnicznymi, one istniały. Tym razem Libańczycy zaprezentowali się jako jedno. Może ten slogan, któryśmy powtarzali często, że porównując ich do Kurdów, że Kurdowie mają naród, nie mają państwa i że Liban ma państwo, a nie ma narodu, może z zazdrości o ten jeden naród zarówno sunnici, szyici, czyli muzułmanie, jak i katolicy, czy to prawosławni, wszyscy po prostu demonstrowali pod jednym szyldem. No jedynym wyłomem To było ugrupowanie Hezbollahu.
A ten wczoraj akurat kijami rozprawiał się z demonstrantami, ale demonstranci szybko powrócili do przywracania porządku.
No to jeszcze skoro przy mikrofonie jest Paweł Rakowski, to ja się zapytam o wymiar międzynarodowy tych protestów. To można jakoś powiązać z tą gorącą sytuacją na Bliskim Wschodzie? To ma swój wymiar regionalny, czy tylko kryzysu wewnętrznego, ekonomicznego, libańskiego?
Jak najbardziej ma akurat związek z sytuacją w regionie. Widzimy, co się dzieje w Iraku, widzimy, co się dzieje w Syrii, tak więc, ale jeszcze moim zdaniem zbyt wcześnie, żeby tutaj tworzyć pewnego rodzaju analizy, jak i też opowieści odnośnie tego, jak to geopolitycznie się układa. Póki co protest miał swoje realne podłoże i na pewno przejdzie do historii jako bardzo ciekawe zjawisko, albowiem taka rewolucja bez rewolucji. Rewolucja bez liderów i bez konkretów, można powiedzieć.
Ale to znaczy, że
no
władza
tak,
leży
ja bym
na ulicy.
Jeszcze to, co mówi ulica tu i ówdzie, no to przede wszystkim jednak szuka się klucza amerykańskiego i tej chęci amerykańskiego prezydenta, by w końcu ten wrzut, jakim jest na społeczeństwie libańskim Hezbollah, został zlikwidowany. Próbowano z wielu, powiedzmy, stron, żeby to w jakiś sposób załatwić. Nie dało rady. Niektórzy mówią, że poparcie na pewno gdzieś tam zakulisowe, wcześniejsze, bo jednak widzieliśmy jakiś mózg w tym wszystkim, co się działo, no bo nie sposób, żeby 2 miliony spontanicznie tak zorganizowało te blokady praktycznie na przestrzeni całego Libanu, począwszy od Tyru na południu, aż do Trypolisu na północy.
A czy sytuacja już się normuje, bo w Libanie przez kilkanaście dni nie działały banki, trudno było w ogóle funkcjonować w obszarze gospodarki cyfrowej, także internet miał kłopoty, to powoli wraca już do normalności?
Tak. To już nam powoli wraca do normalności. No, na szczęście praktycznie wszystkie bankomaty dawały pieniądze, w cudzysłowie tak powiem, co sprawiało, że no, nikomu tych pieniędzy do tej pory nie zabrakło. Jednak już wczoraj z rana gubernator banku naszego tutaj głównego libańskiego przestrzegał, że jeżeli to by jeszcze potrwało kilka dni, no rzeczywiście ten kryzys finansowy, bym tak powiedział, przelewów, płacenia za poszczególne usługi, zwłaszcza te większe, handlowe, no byłby bardzo, bardzo zagrożony.
Polska prasa podaje...
No i też odnotowa...
A, proszę Pawle.
Można odnotować to, że nastąpiły podwyżki pewnych produktów, niektóre nawet o 50%, więc tutaj akurat to jest w ciągu 2 tygodni tak odnotowywuje taki, można powiedzieć, sytuację na rynku.
Tylko czy Liban jest w stanie wyjść bez podwyżek podatków, bez gwałtownej także zapaści usług publicznych z kryzysu zadłużenia, bo Liban to jeden z najbardziej zadłużonych krajów na Bliskim
Wschodzie. Panie redaktorze, może. Przede wszystkim ma zabezpieczenia dwa. Liban posiada tyle samo złota, co Polska, ale to po tym zakupie ostatnim, kiedy to Polska kupiła 100 ton, czyli w zasadzie dopiero teraz się z Libanem zrównała, jeżeli chodzi o zasoby złota, a ponadto czarne złoto i błękitne złoto. My tutaj mamy, patrzymy teraz z panem Pawłem na wybrzeże, na nasze Morze Śródziemne i wiemy, że ono jest pełne zasobów gazu, jak i ropy. I są to największe zasoby na świecie, odkryte, a jeszcze nieeksploatowane.
Ale to jest i błogosławieństwo, i przekleństwo.
Jednocześnie i między innymi to był powód, że rząd tak się długo upierał z ustąpieniem, no bo w przyszłym tygodniu miał wyjść raport takiej firmy Total francuskiej, która miała potwierdzić możliwość dość szybkiej eksploatacji tych złóż i po prostu ten rząd liczył na największe miliardy dolarów jako pożyczka, no zabezpieczając się tym złotem błękitnym i brunatnym. I trzeci punkt to jest taki, no ocenia się, że w ciągu tych ostatnich 20 lat, czyli kiedy powinien się Liban całkowicie odbudować, rządzący, te wszystkie ekipy, które się przewinęły, no ukradły 800 miliardów dolarów. I właśnie to jest jeden z postulatów naszych tutaj protestujących, że muszą te pieniądze oddać. Czy to jest do zrealizowania? Bardzo wątpimy.
Pytanie. No i w Libanie nie ma usług. Państwowych.
Nie ma państwowych usług. Pytanie, kto będzie mógł ten gaz i tę ropę wydobywać, bo to jest pytanie nie tylko ekonomiczne, ale także polityczne.
To już jest załatwione. Już pierwsze przetargi miały miejsce i są 3 firmy. Na pewno to jest francuska właśnie Total, o którejśmy wspomniali. Rosyjskiej w tej momencie nie pamiętam nazwy, dlatego nie chcę wprowadzać błąd, jak również włoskiej. Wiemy, że następne akweny będą poddane do przetargu do 31 stycznia, czyli jest czas. Ja kiedyś miałem kilka miesięcy temu, żeby rozmawiać też z ludźmi z naszych firm naftowych, okazało się, że oni w ogóle nie wiedzieli, że można by w takim przetargu występować. A przecież wiemy, że Liban to zaledwie 3 godziny, 3:15 lotem naszym, zwłaszcza, że te linie teraz są całoroczne, także można przylecieć, popatrzeć i może rzeczywiście pomyśleć, że mogły być to super kontrakty na przyszłość.
Mamy połączenie naszego narodowego przewoźnika, czyli PLL LOT, który lata do Bejrutu zdaje się już regularnie. Być może prezes Daniel Obajtek może wsiąść w samolot i przylecieć do Libanu.
Tak jest i my tutaj jako prawie że pseudotubylcy służymy pomocą, służymy też kontaktami. Na pewno dla dobra naszej ojczyzny też mogłoby w jakiś sposób się okazać pożyteczne.
Zobaczymy, kto będzie wydobywał błękitne i czarne złoto w Libanie. Panowie, to tutaj stawiamy kropkę w naszej rozmowie. Kazimierz Gajowy, Paweł Rakowski byli gośćmi Poranka Wnet prosto z Bejrutu, studio Bejrut na antenie Poranka Wnet. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy.
I do usłyszenia.